Dzisiaj rozmawiam z Janem Satkiewiczem, który jest wicedyrektorem wydawnictwa Universitas. Jest też autorem książki Ci, którzy przekonać nie umieją, idea porozumienia polsko-niemieckiego w publicystyce Władysława Studnickiego i Wileńskiego Słowa. Jest pan też redaktorem pism wybranych Stanisława Kata Mackiewicza, Władysława Studnickiego, Adolfa Boheńskiego. Takie informacje znalazłam. Witam serdecznie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Zaprosiłam pana, ponieważ jakiś czas temu usiłowałam zapoznać się z zagadnieniami związanymi z debatą wokół polityki zagranicznej. Na początku wojny na Ukrainie ostrze takiej krytyki medialnej, można powiedzieć nawet propagandy naturalnej w trakcie trwania każdej wojny, uderzyło w tak zwany realizm polityczny. Wydaje mi się, że wiele książek, które pan redagował, właśnie jest w tym nurcie takiego myślenia o polityce międzynarodowej. Tutaj też można podać przykład wydanego przez Universitas Johna Mearsheimera. On stał się właśnie na początku wojny taki bardziej znany. Reprezentuje tak zwany realizm ofensywny, jak można przeczytać. I chciałabym na początek zapytać pana, co to właściwie ten realizm jest? Czy to jest jakaś idea, ideologia, czy to jest po prostu jakiś paradygmat w nauce o stosunkach międzynarodowych, filozofia? Na czym opiera swoje założenia?
Zaczyna pani od bardzo trudnego pytania i takiego złożonego, ponieważ na to pytanie, czym jest realizm, próbowały odpowiadać umysły tęższe od mojego i zwracały uwagę na to, jak to jest trudne. Tym bardziej, że pod tym pojęciem może się kryć kilka różnych rzeczy. Po pierwsze, jest to pewien nurt myślenia politycznego w takim szerszym znaczeniu, czy jak to określa profesor Bronisław Łagowski, wyższa kultura myślenia politycznego, która ma szereg takich wyróżników. To, po czym realizm można poznać, to jest między innymi ostrożność w działaniu, oszczędność i przede wszystkim, być może najważniejszy z tych elementów realizmu, to jest odpowiedzialność za skutki. To w dużej mierze moim zdaniem odróżnia realizm jako sposób myślenia o polityce, w szczególności międzynarodowej, od innych nurtów, a w szczególności tego, który stoi najbardziej w opozycji do niego, to znaczy idealizmu. To jest odpowiedzialność za skutki i to jest takie rozróżnienie, które co najmniej od czasów Maxa Webera, czyli od przeszło 100 lat, funkcjonuje. Rozróżnienie między etyką przekonań a etyką odpowiedzialności. Człowiek, który chce się kierować realizmem w działaniu, przede wszystkim w działaniu politycznym, bo umówmy się też, że rozmawiamy głównie o polityce, wszystkie te stwierdzenia dotyczą przede wszystkim działań politycznych, czyli takich, które dotyczą zbiorowości, prawda? Decyzji, które podejmuje człowiek, ale które nie mają konsekwencji tylko dla niego, czy powiedzmy dla jego najbliższego otoczenia, ale które mogą dotykać masy, setki, tysiące, miliony ludzi. Więc realista bierze pod uwagę to, że świat jest niedoskonały i że nawet działania motywowane pozytywnymi, dobrymi intencjami mogą prowadzić do katastrofalnych skutków i to takich, które później do śmierci czy cierpienia tysięcy, milionów ludzi. I realista, tak jak powiedziałem, bierze pod uwagę, że działa w niedoskonałym świecie i musi brać pod uwagę skutki takie, które jest w stanie przewidzieć i na których zajście ewentualnie jest w stanie płynąć. To jest coś, czym idealista w polityce się nie kieruje, to go w ogóle nie interesuje. Jak to ujmował Max Weber, on jest idealista, jest zainteresowany tym, żeby ta idea, której służy, czy też jakiś płomień tej idei podtrzymać. I nie interesuje go to, że działania podejmowane w imię tej idei mogą nie tylko jej realizacji nie służyć, ale mogą mieć wręcz skutki przeciwne do zamierzonych. I tak jak powiedziałem, sprawiać, że tysiące, miliony ludzi cierpią. To jest to najważniejsze. Także realizm jest często przedstawiany jako taki niemoralny sposób, niemoralne podejście do polityki międzynarodowej, ponieważ nie chce brać zawsze pod uwagę, nie chce podporządkowywać działaniom tym działań wzniosłym ideom. Natomiast moim zdaniem, i to jest jeden z takich celów, które mi w mojej działalności wydawniczej czy tam sporadycznie publicystycznej przyświecają, to jest zwracanie uwagi na to, że realizm jest najbardziej moralnym sposobem myślenia o polityce międzynarodowej, i to bynajmniej nie w takim sensie, że w stosunkach międzynarodowych panuje jakaś inna moralność. Moim zdaniem ku realizmowi w myśleniu i działaniu politycznym powinny skłaniać te same zasady moralne, którymi się kierujemy w codziennym indywidualnym życiu, czyli na przykład takie, żeby oszczędzać ludziom cierpienia, szczególnie ludziom takim, którzy są wobec tych potężnych sił, które w polityce międzynarodowej działają, są bezbronni. I od tego mają polityków, przywódców, żeby im tego cierpienia oszczędzali, żeby zabiegali o ich bezpieczeństwo. Jedną z takich myśli bardzo trafnych na temat zadań polityka, w ogóle po co istnieje państwo, myśl sformułowana przez Bronisława Łagowskiego, to jest przede wszystkim to, że podstawowym zadaniem państwa jest zapewniać bezpieczeństwo ludziom, którzy się pod władzą tego państwa znajdują, i wbrew przekonaniu bardzo popularnemu między innymi w Polsce, ale nie tylko, to bezpieczeństwo nie zawsze można zapewnić siłą. To jest jeden z problemów, to jest jeden z tych problemów myślenia politycznego w Polsce moim zdaniem, że Polska jako państwo, bo to nawet nie powiedziałbym tego o Polakach jako takich, bo wydaje mi się, że w swojej masie Polacy poszczególni mają dużo bardziej realistyczne podejście do stosunków międzynarodowych niż ta postawa, którą Polska przyjmuje jako państwo.
Może zacznijmy od opozycji do tego właśnie realizmu. No bo często mówi pan idealizm, ale tam jest kilka takich różnych opcji. Mam wrażenie, że aktualnie na przykład w państwach tak zwanego Zachodu to często jest to po prostu liberalizm. Nie wiem, czy on jest częścią też idealizmu, ale moim zdaniem, tak jak ja to na podstawie jakichś takich zarysu filozoficznego odbieram, no to jeśli mamy przekonanie, że na przykład upowszechnienie demokracji liberalnej, praw obywatelskich będzie w stanie zapobiegać wojnom, albo że organizacje międzynarodowe, które nie będą miały jednak możliwości szerokiej nacisku, będą w stanie zapobiegać wojnom i podnosić dobrobyt, jakość życia wszystkich ludzi na świecie, to mi się to wydaje takie trochę idealistyczne. A o takich założeniach liberalizmu przeczytałam. No nie wiem, czy to prawda. Pan na pewno szerszą tutaj teorię zna na ten temat.
W tym miejscu trzeba by wrócić jeszcze raz do tego pierwszego pytania, czy pierwszego problemu, który pani postawiła, czym jest realizm. Otóż ja mówiłem w pierwszej swojej wypowiedzi przede wszystkim o realizmie jako pewnym nurcie, sposobie myślenia o polityce międzynarodowej. I w tym kontekście moim zdaniem naprzeciw realizmu stoi idealizm właśnie, czy romantyzm, jak to się w Polsce często też określa. Natomiast oprócz tego realizm jest też nurtem w nauce o stosunkach międzynarodowych, opartym na pewnych założeniach. Nauce o stosunkach międzynarodowych, która się narodziła w krajach anglosaskich, wydaje mi się, że w Polsce jest jeszcze... W Polsce... Mówiąc o realizmie, częściej mamy na myśli ten sposób myślenia o polityce tak bardziej ogólnie, w opozycji do idealizmu czy romantyzmu. Natomiast w debacie anglosaskiej realizm jest właśnie uważany przede wszystkim za pewien zespół teorii stosunków międzynarodowych. I tutaj naprzeciw realizmu takimi największymi rywalami teorii realistycznych są teorie liberalne. Taka wielka trójka tych teorii to jest właśnie teoria demokratycznego pokoju, czyli przekonanie, że demokracje nie walczą ze sobą nawzajem. Teoria współzależności gospodarczej i liberalny instytucjonalizm, czyli to przekonanie, że instytucje międzynarodowe sprzyjają umacnianiu pokoju. Niemniej to, co wydaje mi się, że więcej trafniej świat opisują teorie realistyczne, chociaż tych teorii liberalnych nie oceniałbym z tego punktu widzenia jako zupełnie nieprzydatnych, bo na przykład wydaje mi się, że ta teza liberalnego instytucjonalizmu wskazująca na to, że instytucje ułatwiają współpracę między państwami i poprzez tworzenie na przykład pewnych takich wiązanych transakcji, czy tego, że państwa w większym stopniu mogą oczekiwać na wzajemność, mogą być może trochę lepiej przewidywać swoje intencje, czy generalnie to, czy też fakt, że sama instytucja międzynarodowa usprawnia porozumienie, debatę. Także realista moim zdaniem nie powinien takich elementów, takiego wpływu instytucji międzynarodowych lekceważyć. Niemniej każda teoria, a w przypadku teorii liberalnych to jest być może szczególnie zwraca uwagę, tym bardziej, że byliśmy świadkami, kiedy pewnego takiego wielkiego projektu politycznego opartego na tej wielkiej trójce teorii liberalnych, byliśmy świadkami za naszego życia, to trzeba powiedzieć, że każda taka teoria doprowadzona do skrajności, jeżeli chcielibyśmy tylko, uznawalibyśmy, że tylko te teorie są właściwe i co więcej, chcielibyśmy w oparciu o taką teorię, dążylibyśmy do takiego utopijnego celu, jak zapewnienie powszechnej szczęśliwości i sprawiedliwości na świecie, no to to prowadzi do wielkich nieszczęść. Z teorii realistycznych też można taką utopijną koncepcję wyprowadzić, ponieważ jednym z podstawowych założeń teorii realistycznych jest to, że system międzynarodowy ma strukturę anarchiczną i dlatego wybuchają wojny, ponieważ nie ma nadrzędnej władzy, która mogłaby egzekwować prawo i moralność w stosunkach międzynarodowych. Każde państwo jest sędzią swoich spraw i ponieważ dysponuje jakimś potencjałem, może samodzielnie decydować o użyciu siły i to sprawia, że dochodzi do wojen. I z tego można, jak na przykład przekonuje współtwórca nauki o stosunkach międzynarodowych Kenneth Waltz, można z tego wyprowadzić taką utopijną koncepcję, że skoro wojny wybuchają z powodu anarchii, to można zmienić strukturę systemu międzynarodowego na hierarchiczną. Ale to wymagałoby tak ogromnej potęgi, no na przykład sposobem na to mógłby być podbój całego świata przez jedno państwo. No to już na pierwszy rzut oka widać, że taka operacja, której celem byłoby zapewnienie powszechnej szczęśliwości na świecie, mogłaby po drodze przynieść tyle katastrof, tyle nieszczęścia, tyle cierpienia, że być może lepiej jednak żyć w tym świecie anarchicznym, w którym dochodzi do wojen, ale mniejszych. I podobnie w przypadku teorii liberalnych, takie doprowadzanie tych wniosków, wychodzenie za daleko w tym rozumowaniu, w tych wnioskach wyprowadzanych z takich teorii może prowadzić do katastrof. No i to, jak wspomniałem, za naszego życia taką katastrofę mogliśmy zaobserwować, kiedy Stany Zjednoczone w oparciu o te właśnie teorie liberalne weszły na drogę demokratyzowania Bliskiego Wschodu. No, wszyscy dobrze wiemy, jak to się skończyło.
Właśnie, jeśli chodzi o liberalizm, to no właśnie my tu najczęściej na lewicy zarzucamy taką hipokryzję też. Na przykład ja sobie zadaję takie podstawowe jedno pytanie. Dlaczego to się, czemu to tak jest, że większość państw, które nie należą właśnie do tak zwanego Zachodu, są też, nie są też demokratycznymi na przykład? I czy przypadkiem nie jest to kwestia tego, że po prostu próbują w jakiś sposób chronić swoje rynki, swoje gospodarki przed maksymalnym otwarciem na przykład na wielkie korporacje, które by mogły gdzieś tam drenować, prawda, te ich państwa i z tego powodu muszą próbować bardziej autorytarną politykę. No ale to taka jest dygresja. To jeszcze chciałabym wrócić do tej kwestii, bo pan powiedział, że idealiści kierują się przede wszystkim, stawiają na piedestale, jako priorytet swoją ideę, tak? I tym przede wszystkim się kierują, a tak jakby no nieodpowiedzialnością. I wydaje mi się, że żaden polityk w życiu nie przyznałby się do czegoś takiego. Znaczy, w trakcie podejmowania decyzji nikt nie powie, że słuchajcie, tak właściwie to za bardzo mnie wasze cierpienie, prawda, życie nie interesuje. Tylko no, ja tutaj uważam, że my powinniśmy robić tak, bo taki system wartości jest słuszny, nie wiem, właśnie na przykład musimy demokratyzować albo musimy wyzwolić tam, nie wiem, spod jarzma jakiegoś ludzi i inne państwa, no i w związku z tym my powinniśmy poświęcić wszystko inne dla tej idei. Nikt się do tego nie przyzna. I to może stanowić taki wstęp do argumentacji, którą usłyszałam właśnie w debacie z panem, profesor Anna Wojciuk. Pan uczestniczył właśnie o polskich problemach z realizmem. No, wskazała, że często jako realistyczne ocenia się coś po fakcie, jeśli to odniosło sukces, a jeśli przyniosło jakieś działanie, decyzje polityczne, porażkę, no to jest tendencja taka, żeby wówczas mówić, że było to niedostatecznie właśnie oparte na faktach, że założenia były właśnie błędne, być może idealistyczne, a właśnie nierealistyczne. I co można na to odpowiedzieć? Na taki właśnie argument. Bo tam pani profesor powiedziała, to mi się spodobało. Myślę, że to tak osoba potocznie myśląca też mogłaby na to wpaść, że przecież no, gdyby powstanie warszawskie się udało, to wówczas moglibyśmy powiedzieć, że to było oparte jednak na jakichś realistycznych założeniach. Tak?
Przywódca grecki Venizelos z okresu dwudziestolecia międzywojennego, zapytany, czy nie uważa, że wojna Grecji z Turcją była błędem, wojna, która się tam toczyła po zakończeniu I wojny światowej, odpowiedział w taki sposób dość cyniczny, stwierdzeniem, że każde przedsięwzięcie, które kończy się porażką, jest błędem. I rzeczywiście to, o czym mówiła pani profesor Anna Wojciuk, z jednej strony moim zdaniem zwraca uwagę na to, że działań politycznych nie można oceniać w oderwaniu od ich skutków, że te skutki są pewnym kryterium oceny, ale o tyle się z panią profesor nie zgadzam, że nie jest wcale tak, że pewne postawy, że postawy oceniamy wyłącznie na podstawie skutków. Realista musi się liczyć, realista postuluje, aby właśnie tymi pewnymi zasadami, o których wspominałem na samym początku, takimi jak ostrożnością, oszczędnością w działaniu i tak dalej, odpowiedzialnością za skutki polityk się kierował. Ale realista jednocześnie zdaje sobie sprawę też z tego, że czasami przedsięwzięcia, nawet wydawałoby się beznadziejne, kończą się sukcesem. Niemniej realista potrafi też wskazać ludzi, którzy przegrali, ale których uważa za realistów. I my mamy w historii przykłady zarówno jednej, jak i drugiej strony. Bo na przykład można wskazać, że są tacy politycy, którzy przegrali, ale uważamy ich za realistów. Mam na myśli przede wszystkim króla Stanisława Augusta i margrabiego Aleksandra Wielopolskiego. Nie udało im się osiągnąć sukcesów, można im wytykać pewne taktyczne błędy, niemniej ich założenia, ich rozumowanie, ich koncepcje polityczne były na wskroś realistyczne. W przypadku króla Stanisława Augusta można wręcz powiedzieć, że to jest jeden z najwybitniejszych umysłów strategicznych w Polsce nowożytnej. Człowiek, który miał plan dla państwa, który miał koncepcję, który rozumiał stosunki międzynarodowe. I powiedziałbym także, gdyby miał władzę w Polsce, to byłaby największa szansa dla pierwszej Rzeczypospolitej, żeby uniknąć rozbiorów, albo żeby przynajmniej je w jakimś stopniu ograniczyć, żeby państwo polskie nie zostało całkowicie wymazane z mapy świata. Koncepcja wielopolskiego w połowie XIX wieku też była najsłuszniejszą, najbardziej realistyczną. Co do tego, no, nie wydaje mi się, żeby można było w ogóle się na ten temat wspierać. Niemniej obaj ci ludzie, i Wielopolski, i Stanisław August, przegrali. Z kolei wielkie zwycięstwo w postaci odzyskania niepodległości w 1918 roku było czymś zupełnie nieprzewidzianym i efektem wyjątkowego, naprawdę wręcz cudownego scenariusza, jaki się rozegrał w trakcie I wojny światowej. Tego, że wszyscy zaborcy znaleźli się, zakończyli tę wojnę jako przegrani i bezsilni, mimo że walczyli w przeciwnych obozach. Także takie z kolei tezy, że można było w 1914 roku przewidywać, że po wojnie powstanie Polska całkowicie niepodległa, to też wtedy jest taka anegdota o tym, jak w 1914 roku Dmowski spotkał się z jakąś panią, która rozemocjonowana mówiła, że po tej wojnie powstanie niepodległa Polska, i wobec swoich tam rozmówców, przyjaciół, z którymi siedział, no wyśmiał takie założenia. Polska rzeczywiście powstała, ale to nie znaczy, że to rozumowanie Dmowskiego z 1914 roku było błędne. Także konkludując, nie można oceniać w oderwaniu od skutków, niemniej realizm jest czymś więcej. Realizm to nie jest, tak jak powiedziałem, to jest i nurt myślenia o polityce międzynarodowej, i pewne teorie stosunków międzynarodowych oparte na konkretnych założeniach, oparte na pewnej logice przyczynowo-skutkowej. I te właśnie, o wiele to jest bogatszy materiał, o wiele bogatszy zestaw kryteriów do oceniania działań politycznych niż takie bardzo, bardzo, bardzo uproszczone podejście polegające na tym, że rzekomo realistyczne miało być to, co się kończy powodzeniem, a to, co się kończy klęską, nierealistyczne. Są też takie przedsięwzięcia polityczne, które z góry nie mają szans powodzenia, mimo to są podejmowane, i takie można, i takie nawet z perspektywy czasu, dochodząc do tego w toku badań historycznych, co wiedzieli ci ludzie, którzy podejmowali decyzje, można powiedzieć, że z góry ich koncepcje były nierealistyczne. Co więcej, realizm kładzie nacisk na, jak powiedziałem już, oszczędność w działaniu. I na przykład w przypadku Powstania Warszawskiego, znowu odwołam się do profesora Łagowskiego, który stawia taką prowokacyjną, ale może nie tyle prowokacyjną, co prowokującą do myślenia tezę. Czy gdyby powstanie zakończyło się sukcesem, ale przy takich ofiarach, gdyby pod koniec września to nie Polacy skapitulowali, ale Niemcy stwierdzili, że z jakiegokolwiek powodu wycofują się z miasta i kończą to. To czy byłoby warto zainstalowanie w obliczu nadciągającej ze wschodu Armii Czerwonej, w obliczu planów Stalina, w obliczu układu sił na świecie, czy zainstalowanie polskiego legalnego wtedy jeszcze rządu w Warszawie, czy w tym stosie gruzów, jaki by w Warszawie został, w Warszawie pomniejszonej, powiedzmy, nie o 200, czy nie o 100 kilkadziesiąt, jeśli powstanie zakończyłoby się sukcesem, ale choćby o kilkadziesiąt, czy 100 tysięcy mieszkańców, czy to byłoby warte tego? To są takie pytania, które realista musi stawiać.
Bardzo podobny argument jeszcze u profesora Kuźniara, też słyszałam w innej debacie. No, powiedział, że przecież, że gdyby się kierować samymi opiniami realistów, to nigdy blok tutaj komunistyczny by się nie rozpadł. Podał też przykład właśnie Kissingera, który jest też przykładem takiej realistycznej polityki, który uważał to właśnie za nieprawdopodobne, no a jednak tutaj nasz idealizm doprowadził do powstania tej Solidarności i rozpadu bloku ZSRR, tak? Więc myślę, że wielu ludzi takich przeciętnych, którzy po prostu mają się opowiedzieć za daną opcją, na przykład polityczną, prezentującą jakieś postulaty, no to też sobie tak pomyśli. A no w sumie my to żeśmy w Polsce dużo zyskali na tym naszym idealizmie. Czy jak pan
Ja się
myśli, bo
absolutnie.
przede wszystkim pan się specjalizuje jednak właśnie w tych myślicielach polskich, więc możemy też od razu do tego przejść. Czy myśmy ostatecznie nie ponieśli jednak znaczy właśnie, no ponieśliśmy straty, ale też korzyści z tego naszego, no nie wiem jak to nazwać, romantyzmu?
Można by się doszukiwać takich korzyści, moim zdaniem. Ja tutaj nie chcę wygłaszać jakiegoś sądu takiego bardzo zdecydowanego, bo jak w każdej zresztą innej sprawie, jestem otwarty na argumenty. Jeżeli ktoś by mi przedstawił, próbował uzasadnić taką tezę w bardziej kompleksowy sposób na temat korzyści, jakie Polska odniosła dzięki temu idealizmowi politycznemu, to jestem otwarty na dyskusję, jestem otwarty na argumenty. W tym momencie takich korzyści nie widzę. Owszem, zdaję sobie sprawę, że idealiści i nawet realiści niektórzy wskazują na to, że romantyzm na przykład miał bardzo pozytywny, czy okazał się twórczy, inspirujący w dziedzinie sztuki, powiedzmy, poezji. Albo niektórzy wskazują na to, że ten idealizm jest takim wrodzonym, czy wręcz, czy w jakiś sposób, czy nawet nabytym, ale już tak zrośniętym z polskością sposobem bycia, myślenia, działania, że jest to po prostu element polskości i próba wyeliminowania tego wyrugowania tego romantyzmu, no byłaby wręcz jakimś działaniem antypolskim. O tyle dla mnie takie argumenty są nieprzekonujące, że po pierwsze, sugerują, że gdyby nie ten romantyzm, to polska kultura byłaby uboższa albo nie byłoby jej w ogóle. Podczas gdy wydaje mi się, że to stwierdzenie absurdalne, bo to każdy naród ma swoją właściwą sobie tylko kulturę i wcale nie jest przesądzone, że kultura narodu polskiego musi wyglądać akurat konkretnie tak, że nie można na nią wpływać i zmieniać. Kultura jest czymś, co się kształtuje w czasie i też wydaje mi się, że mentalność Polaków, nie wiem, XIV, XV, XVI, XVII wieku była zupełnie inna niż mentalność Polaków dzisiaj. Także jest to rzecz, która się kształtuje w czasie i wydaje mi się, że kultura nasza bez tego romantyzmu byłaby inna, ale nie musiałaby być gorsza, byłaby po prostu inna, natomiast byłoby nas może trochę więcej i mielibyśmy trochę więcej zabytków ocalałych. Idealiści w dyskusji z realizmem przedstawiają szereg takich, moim zdaniem, fałszywych argumentów, czy żeby nie powiedzieć manipulacji. Pani wspomniała wcześniej o politykach, którzy jednak, no, nikt się nie kieruje, nikt nie przyznaje nawet sam przed sobą, że się kieruje idealizmem. Wszyscy myślą, że są realistyczni. Wszyscy myślą, że rozumują w prawidłowy sposób, że właściwie oceniają rzeczywistość. Ale takim fatalnym dorobkiem idealizmu politycznego jest to, że powstały, mówiliśmy tutaj o teoriach, więc są teorie wiarygodne, takie jak przede wszystkim realizm i do pewnego stopnia moim zdaniem można też za wiarygodne uznać teorie liberalne, ale są też teorie zupełnie fałszywe i w naszej kulturze w szczególności te teorie niewiarygodne, oderwane od rzeczywistości, zyskały sobie bardzo poważne miejsce. Takimi klasycznymi przykładami tych niewiarygodnych teorii są tezy, że powstania XIX-wieczne doprowadziły do odzyskania niepodległości. Podczas gdy właściwa teza powinna być taka, że gdyby nie powstania, to Polska odzyskałaby niepodległość w o wiele lepszym, w o wiele lepszej kondycji. Inną taką absurdalną tezą jest na przykład twierdzenie, że bez powstania warszawskiego nie byłoby niepodległej Polski, albo nie byłoby Solidarności, czy coś podobnego. I to są te fałszywe teorie, trafiają do głów naszych polityków, i to jest bardzo niepokojące zjawisko, ponieważ te fałszywe teorie mogą prowadzić przywódcę polskiego dziś lub w przyszłości do podejmowania lekkomyślnych, absurdalnych wręcz czasami działań, w przekonaniu, że on właśnie postępuje bardzo słusznie, bo on przecież wie z publicystyki albo nawet z prac historycznych, że przecież takie działania w przeszłości przynosiły dobre skutki.
Można tutaj od razu pewnie nawiązać do Aleksandra Bocheńskiego i do tej historii głupoty w Polsce, do dziejów dokładnie głupoty w Polsce. Też przeczytałam tam w pana, bo pan zamieścił na końcu tej książki taki też esej komentujący jej powstawanie i późniejsze też tam różne związane z życiem autora sytuację, ale też pan cytuje, jaki był w ogóle odbiór. Na przykład tutaj sobie wypisałam, odbiera sens naszym dziejom, wtrąca Polskę między narody zrezygnowane, zamyka drogę do odrodzenia politycznego przez pozbawienie Polaków sensu własnej państwowości. No właśnie, a Bocheński kwestionuje tam po prostu różne mity historyczne, bo on prowadzi po prostu taką polemikę z historykami, którzy tłumaczyli najpierw rozbiory, a później właśnie dzieje też w trakcie, jak Polska była pod zaborami. Dla mnie ta pozycja jest dość trudna, dlatego że ja tak wnikliwie nie znałam tych teorii, tak, które historycy polscy głosili. Więc tym bardziej ciężko mi było później tą polemikę tak dobrze właściwie odebrać. Ale gdyby tak dla właśnie osób, które nie czytały, powiedzieć, dlaczego Bocheński takie kontrowersje wzbudzał w tych, którzy go czytali, to co by pan powiedział? Jakimi mitami on się tam rozprawiał?
Książka Bocheńskiego rzeczywiście to jest właśnie próba obalenia, no wydaje mi się, że na razie nieudana, chociaż książka jest ponadczasowa, jest czytana do dzisiaj i przez wielu ludzi jest doceniana. No niemniej ta próba, którą tą książką Bocheński podjął, czyli próba obalenia tych fałszywych teorii, którymi się Polacy kierują, jak na razie nie można jej uznać za udaną. A jego motywacją było właśnie to, o czym mówiłem wcześniej. On zaczął pisać tę książkę w czasie okupacji niemieckiej, w czasie II wojny światowej, kiedy zauważył, jak pisze w dyskusjach z różnymi przedstawicielami podziemia, że Polacy nie kierują się właśnie czystym idealizmem, tylko wydaje im się, że są wyrachowani, wydaje im się, że mają pewne właśnie teorie słuszne, które ich kierują na właściwą ścieżkę, podczas kiedy te teorie były błędne. A dlaczego jego książka nie może się, jest tak mocno krytykowana? Wydaje mi się, że to odpowiedź może być dość banalna, ale jest przede wszystkim taka, że ta książka Bocheńskiego to jest książka o polityce państwa słabego. I Bocheński chce, żeby Polska się pogodziła z tym, jak zresztą też szereg innych myślicieli realistycznych polskich, żeby Polska się pogodziła z tym, że jest państwem słabym i dostosowała swoją politykę do tego. Natomiast w Polsce bardzo trudno jest się z tym pogodzić. Być może ze względu na naszą tradycję i historię mocarstwową, być może na ten fakt, że dzisiaj jesteśmy państwem słabym, ale kiedyś byliśmy państwem stosunkowo silnym, może nawet regionalnym mocarstwem, w pewnym okresie dominującym w swoim otoczeniu międzynarodowym i państwem takim, które powiedzmy tam w XVI czy jeszcze na początku XVII wieku wręcz mogło się uważać za bardzo bezpieczne, takie, dla którego żaden z sąsiadów nie stanowił egzystencjalnego zagrożenia. No ale to się w XVIII wieku skończyło i od tamtego czasu jesteśmy państwem słabym. Bocheński postuluje, żeby się z tym pogodzić, żeby dostosować politykę do tego, a w Polsce, tak jak mówiłem, no jest to bardzo trudne. Duża część refleksji o stosunkach międzynarodowych do dzisiaj w Polsce to jest taka próba jakiegoś obejścia tego. My chcielibyśmy, żeby albo stosunki międzynarodowe zostały przeformatowane w jakiś sposób, albo żeby znaleźć jakąś taką cudowną formułę, która pozwoliłaby nam prowadzić politykę taką, która nie musiałaby się liczyć z naszym potencjałem. Co więcej, realiści tacy jak Bocheński zwracają uwagę większą na to, że my mamy sporo pracy do wykonania u siebie, czy też, że najpierw trzeba zbudować siłę, żeby móc odgrywać w stosunkach międzynarodowych większą rolę. Natomiast w Polsce jest też taka skłonność do poszukiwania jakiegoś takiego cudownego planu, który nam pozwoli wybić się na mocarstwo, czy w każdym razie poprawić swoją pozycję w otoczeniu międzynarodowym bez wzmocnienia potencjału wewnętrznego. To są jedne z powodów, ale pewnie na ten temat można by mówić długo.
Jak pan mówi o tym romantyzmie, to jak można właściwie go zdefiniować? Jakieś takie ramy tego polskiego romantyzmu. No bo też u nas pojawił się jeszcze taki wręcz mesjanizm i na tej kanwie na przykład w polityce międzynarodowej, no to prometeizm, tak? W międzywojniu zdaje się, że to się pojawiło, czyli ta idea, że tutaj pod naszym jakimś tam no, w sojuszu z nami państwa na przykład Europy Środkowej, Wschodniej będą gdzieś tam się dawać odpór ZSRR wówczas, no to była taka, zdaje się, że do Piłsudskiego, jego otoczenia idea, no też jest to pewnie jakiś taki wyraz właśnie naszego romantyzmu, ale jakie są jeszcze inne cechy, na które warto zwracać uwagę i jaka jest geneza jakaś taka pana zdaniem, czy jest coś takiego w historii? No bo pan mówi, że kultura nasza mogłaby funkcjonować bez tego, ale czy coś takiego mogło spowodować, tak prowadząc różne dywagacje, że staliśmy się właśnie w taki sposób romantyczni?
Jeśli chodzi o genezę, to poszedłbym tutaj za sugestiami Aleksandra Bocheńskiego, który wskazuje na to, że ten romantyzm narodził się, albo w każdym razie tak okrzepł, bo powiedzmy, że polityka polska w XVIII wieku też nie była idealnie realistyczna, ale duże znaczenie miał wstrząs, jakim były rozbiory. I to takie rozstanie się przez Polaków ze złudzeniami, że są wielkim państwem mocarstwowym, a nagły spadek na bardzo niską pozycję w hierarchii międzynarodowej, no bo narodu pozbawionego własnego państwa. I to zdaniem Bocheńskiego zrodziło w Polakach dwa kompleksy. Po pierwsze, kompleks wyższości, który pozwalał sądzić, że nadal mogą stawiać czoła, czy walczyć jak równy z równym z potężnymi sąsiadami, Niemcami i Rosją, czy tam Prusami i Rosją w pierwszym okresie, podczas kiedy takie pojedynki stały się już zupełnie nie można było liczyć na żadne powodzenie ze względu na różnicę potencjałów. A po drugie zrodziło kompleks niższości, który wskazywał, i to jest też jedna z podstawowych cech tego polskiego romantyzmu, że którą tak profesor Łagowski lapidarnie ujął, że polscy romantycy jak nie walczą z zaborcami, to natychmiast zapominają, o co chodzi i w ogóle nie wiedzieliby, co w polityce można jeszcze robić. Bocheński zwraca uwagę na ten kompleks niższości, który polega z kolei na tym, że wydawało się Polakom, że bez własnego państwa niepodległego, co w nomenklaturze polskiej jest w zasadzie tożsame z państwem mocarstwowym, bo to też jest temat może na osobną, szerszą dyskusję, ale że w Polsce niepodległość jest przedstawiana jako taka możliwość kompletnego nieliczenia się z otoczeniem międzynarodowym. A to jest coś takiego, na co mogą sobie pozwolić tylko największe mocarstwa i nawet w ich przypadku nie przynosi to pozytywnych skutków. Natomiast ta polska niepodległość to jest taka chęć uwolnienia się od wszelkich ograniczeń geograficznych, stosunku sił i tak dalej. Więc te kompleksy, które się wtedy zrodziły, popychały Polaków do różnych irracjonalnych działań i na to nakłada się z kolei stworzenie tych, dla podtrzymania ducha, stworzenie tych fałszywych teorii. To znaczy Polacy popełniali pewne błędy w polityce, te błędy przynosiły fatalne skutki, ale były przez poetów, publicystów, historyków czasem też przedstawiane jako właśnie działania pozytywne i w związku z tym kolejne pokolenia tym się kierowały, bo uważały, że to jest droga do zbawienia, podczas kiedy to była droga do coraz większego upadku.
Bardzo właśnie interesujące, co pan mówi. Ja, ponieważ mam wykształcenie psychologiczne, czasami obserwuję tą naszą debatę tak, jakbym obserwowała jakiegoś człowieka z takiej perspektywy, no nie wiem, klinicznej, i daje się zauważyć takie elementy, jak albo właśnie jakieś takie uniżenie bardzo duże wobec mocarstwa, na przykład takiego, jak były do niedawna jeszcze Stany Zjednoczone, bo to się też trochę zmienia, i jakąś taką zależność, albo z drugiej strony gdzieś nadmierne jakieś takie wręcz takie za bardzo nienaturalne gdzieś tam wygrażanie innym i gdzieś próba, że my się nie musimy właśnie z nikim liczyć.
No, tutaj bym zwrócił jeszcze uwagę, przepraszam, że pani wejdę w słowo, na jeden, a nie chciałbym, żeby tego zabrakło, na jeden jeszcze ważny element polskiego romantyzmu politycznego, czy tego idealizmu politycznego, że on prowadzi do postawy bardzo niemoralnej, na co na przykład zwracał uwagę Andrzej Walicki, ale też Łagowski, też inni. To znaczy ten polski idealizm prowadzi do przekonania, że racja jest po naszej stronie, do całkowitego nieliczenia się z racjami, które mogą stać po stronie przeciwników. I to prowadzi do takich postaw, o których pani tutaj mówi, tej szalonej czy uniżoności, czy takiego wysługiwania się tym, których uważamy, że razem z nami stoją po stronie dobra, a jednocześnie odmawiania wszelkich racji jakiegokolwiek kompromisu z tymi, których uważamy za stojących po stronie zła. Skrajny polonocentryzm, taki, który prowadzi do utożsamienia interesu własnego i takiego nieraz moim zdaniem błędnie, czasami wręcz absurdalnie definiowanego interesu własnego, do utożsamienia tego interesu własnego z uniwersalną słusznością. I to jest taka postawa, która daje siłę temu polskiemu romantyzmowi, bo ludzie, którzy się nim kierują i jako sposobem myślenia, i tymi fałszywymi teoriami polityki międzynarodowej, to są często ludzie, którym wydaje się, że mają jakiś taki ponadludzki, nie wiem, boski czy nieboski mandat do tego, do zaprowadzania sprawiedliwości na świecie, podczas gdy są tylko jednym z przedstawicielami jednego państwa z wielu i ta perspektywa realistyczna mogłaby ich prowadzić do pogodzenia się z tym, że na świecie jest jednak wiele państw, wiele narodów, które mają swoje interesy, czasami mogą być sprzeczne z naszymi, które mają swoje wyobrażenia o tym, jak ich życie społeczne powinno być zorganizowane, podczas gdy, tak jak powiedziałem, polski idealizm wspiera takie przekonanie, że słuszność historyczna jest po naszej stronie i co, tak jak powiedziałem, daje siłę temu niestety błędnemu nurtowi, ponieważ no, taka wiara w ostateczne zwycięstwo pozwala podejmować też takie działania z realistycznego punktu widzenia beznadziejne.
Tak. Jeszcze mam wrażenie, że u nas często jest takie życie przeświadczeniem, że gdzieś istnieje jakaś idealna kraina, coś w tym stylu, że jeśli wejdziemy na dobrą drogę ideologiczną, tak jak właśnie zawsze mi się kojarzy ta metafora tych szklanek domów z lektury, gdzie wcześniej to była taka wizja ojczyzny dla osób przebywających na emigracji, a w tym momencie mam wrażenie, że to jest ogólna, na przykład od około 30 lat mam wrażenie, że jest to idea po prostu Zachodu, czyli to jest jakiś mit czegoś takiego, co i znowu my pod ten mit podczepiamy się i kiedy jakby pomożemy urzeczywistnić go, zrealizować go w jakiś sposób jako, nie wiem, nacja, stajemy się w tej polityce bardziej gorliwi niż ten Zachód, tak? Czyli niby ci, którzy wymyślili na przykład liberalną demokrację połączoną z kapitalizmem, która w latach 90. jeszcze była uważana za jakiś tam optymalny czasowo system, najlepszy z możliwych, no to oni, mam wrażenie, nie postrzegają go w taki sposób, jak my w tym momencie, idealistyczny. Więc to, co pan mówi, to jest bardzo interesujące, że może tak, tutaj może być taki jakiś cień po prostu niepodległości, czyli tak jakby
Wydaje mi się,
ciągłego
że.
dążenia, do autourzeczywistnienia jakiegoś.
Wydaje mi się, że w tym kontekście można by się dopatrzeć w tej polskiej zbiorowej wyobraźni politycznej czegoś takiego jak tęsknota za końcem historii. I nie potrafię jakoś więcej powiedzieć na temat, z czego to się wzięło. Być może geneza jest jakoś związana z polskim mesjanizmem, ale. Polacy pod zaborami żyli nadzieją, czy przynajmniej niektórzy, na tę wojnę ludów, która przyniesie niepodległość. I wydawało się w 1918 roku, że to się, czy krótko później, że to się spełniło, odrodziło się państwo niepodległe. I wtedy przejawem tej tęsknoty za końcem historii, takiej pewnego czegoś takiego może bardziej podświadomego nastawienia, na gruncie praktyki stała się sformułowana w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych doktryna obrony traktatów. Czyli takie działania oparte na przekonaniu, że jakakolwiek rewizja traktatów powojennych może doprowadzić też do rewizji traktatów na niekorzyść Polski, na przykład przekazania Gdańska Niemcom czy odebrania Polsce korytarza. W związku z tym w polskim MSZ-cie wypracowano doktrynę obrony traktatów, w imię której Polska miała bronić nienaruszalności wszystkich traktatów na świecie. Stanisław Mackiewicz kpił z takiej postawy, wskazywał, że ona jest absurdalna, bo ona sprowadza się do tego, że Polska chciałaby zamrozić stosunki międzynarodowe. Żeby już zawsze, żeby właśnie nastąpił ten koniec historii, żeby już zawsze było tak, jak było. Nienaruszalność traktatu wersalskiego. I to jest taka postawa, która, mam wrażenie, odrodziła się po 90 roku, wtedy się wpisała w taki nurt światowy końca historii. Wydawało się, że właśnie dotarliśmy do tej bezpiecznej przystani, historia się zakończyła, dołączyliśmy do Zachodu, chwilę później do NATO, do Unii Europejskiej i teraz już, i teraz już wszystko będzie dobrze. I pomimo tego, że już wydaje mi się, że po raz pierwszy o końcu końca historii usłyszałem po zamachach z 11 września 2001 roku. Wtedy w mojej pamięci przynajmniej tak utkwiło, że pierwszy raz zaczęto wskazywać, no, że może jednak ten koniec historii nie nastąpił, że historia może jeszcze przyspieszyć, że może być. I mimo tego, że od tamtych wydarzeń minęło już ponad 20 lat, przez których się cały czas mówiło, że ta idea końca historii coraz bardziej stawała się coraz mniej przekonująca, to w Polsce taka tęsknota nadal panuje i wydaje się, że ona tak przejawia się na przykład takim stwierdzeniem, że hegemonia amerykańska była dobra dla nas, więc powinniśmy dążyć do utrzymania tej hegemonii amerykańskiej, tak jakby to od nas zależało. Co budzi takie obawy, że Polska będzie walczyła o tę hegemonię amerykańską jeszcze wtedy, kiedy już same Stany Zjednoczone przestaną o nie walczyć.
Tak. Ja właśnie mam takie wrażenie, że będziemy takim ostatnim Mohikaninem, który po prostu tam będzie wojował o tą właśnie ideę, którą aktualnie postrzega jako właśnie tą Arykadię, nie wiem jak to określić, tą szczęśliwą krainę właśnie, ostateczny
Polityka
cel.
międzynarodowa się wiąże z podejmowaniem trudnych wyborów, z kompromisami, natomiast w Polsce te rzeczy budzą ogromną niechęć. Kompromisy, właśnie ustępstwa, liczenie się z tym, że się jest słabym, że nie wszystko jest możliwe, że czasami trzeba ustąpić przeciwnikowi, choćby się uważało go za nie wiadomo jakie wcielenie zła. Więc w Polsce jest cały czas takie marzenie, żeby świat osiągnął taki punkt, kiedy polityka międzynarodowa przestaje mieć znaczenie i kiedy to wszystko, kiedy nie trzeba tych robić tych kompromisów, nie trzeba robić ustępstw, nie trzeba się liczyć ze skutkami własnych działań, bo taki mniej więcej, w takich mniej więcej cieplarnianych warunkach żyliśmy pewnie przez całe te 30 lat, kiedy no, na przykład no, polscy politycy do tej pory zresztą to robią, chociaż robi się coraz bardziej niebezpiecznie, ale polscy politycy gotowi byli wygłaszać najróżniejsze stwierdzenia zupełnie nieprzystające do potencjału państwa i to wszystko uchodziło płazem. W tym kontekście wydaje mi się, że obecna klasa polityczna jest być może nawet mniej odpowiedzialna, mniejsze ma poczucie odpowiedzialności za państwo niż elity II Rzeczypospolitej, które też ich poziom odpowiedzialności oceniam bardzo nisko, ale też trzeba mieć świadomość, że oni żyli w dużo bardziej niebezpiecznych czasach, większe wyzwania przed nimi stały. Natomiast my żyjemy mimo wszystko jeszcze cały czas w epoce dużo bardziej bezpiecznej, natomiast postawa klasy politycznej budzi głębokie obawy o to, że nawet w takiej sytuacji ten byt państwa, życie obywateli nie jest bezpieczne.
Czasami wraca taki pomysł, moim zdaniem właśnie z gatunku tych utopijnych, z 39, że Polska jakoby mogła w jakiś sposób, dogadując się z innymi państwami europejskimi, nie wiem, zapobiec agresji niemieckiej, zapobiec skali tej II wojny światowej. I że trzeba było po prostu jakieś właśnie inne decyzje podjąć. Czy na podstawie tej publicystyki, którą pan czyta, tych książek, tej myśli politycznej, właśnie realistycznej, coś takiego w ogóle było kiedykolwiek w naszym zasięgu?
Wydaje mi się, że w kontekście dyskusji o początku II wojny światowej i o roli Polski trzeba przede wszystkim brać pod uwagę, żeby ta dyskusja mogła być poważna, to trzeba przede wszystkim brać pod uwagę, że ze względu na stosunek sił zachowanie pełnej niepodległości nie było wtedy możliwe. Były tylko rozwiązania w rozmaitym stopniu ta niepodległość mogła zostać ograniczona. I przed Polską istniały co najmniej w 1939 roku trzy zasadnicze rozwiązania. I opieram się nie tylko na tej publicystyce, którą wydawałem, ale też na pracach historycznych. Więc ci ludzie, których ja wydawałem, czyli Studnicki, Adolf Boheński, Aleksander Boheński, też wtedy Stanisław Mackiewicz, opowiadali się za porozumieniem z Niemcami. Więc jeżeli by polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poszło za ich argumentami, to starałoby się o utrzymanie dobrych stosunków z Niemcami, nawet kosztem pewnych ustępstw. Co więcej, warto wspomnieć w tym miejscu, że Mackiewicz zwracał uwagę na to już w połowie lat 30., żeby rozwiązać sprawy sporne z Niemcami, dopóki Niemcy nie są tak potężne, czyli na przykład rozwiązać w jakiś sposób status Gdańska, tranzytu przez Pomorze, porozumieć się w sprawie polityki wobec Czechosłowacji, Austrii i tak dalej. Tego nie zrobiono. Później wydarzenia zaskoczyły polskich decydentów. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych bodajże w połowie 1938 roku bodajże Szembek albo Lipski rozmawiali z Beckiem, że należałoby te sprawy sporne z Niemcami postawić, na co Beck stwierdził, że na to już jest, czy że na to jest za późno, czy w każdym razie, że nie będzie handlował, czy jakiś tam innym frazesem to był, z których można w jego dorobku znaleźć sporo. A więc tu trzeba oddać tym zwolennikom porozumienia polsko-niemieckiego, że oni zwracali uwagę na te problemy dużo wcześniej i dużo wcześniej można było spróbować je rozwiązać i albo wtedy zrozumieć, że ta linia porozumienia z Niemcami, którą Polska realizowała do początku 39, od 34 do 39 roku, że ta linia prowadzi donikąd, jeżeli Niemcy okazywaliby się zbyt nieustępliwi, czy nie wywiązywaliby się z zawartych porozumień. Druga opcja, która się pojawiła w 39 roku, to była inicjatywa stworzenia szerokiego sojuszu antyniemieckiego, który rzeczywiście być może mógł powstrzymać wojnę. Jednym z elementów takiej inicjatywy było to, jeszcze zanim Brytyjczycy udzielili Polsce gwarancji, zwrócili się do Polski z propozycją, żeby jakieś stanowisko przeciwko agresji niemieckiej zajęły cztery państwa. Wielka Brytania, Francja, Polska i Związek Radziecki. Czyli krótko mówiąc, miał być to pierwszy krok do stworzenia szerokiej koalicji powstrzymującej Niemcy z udziałem Związku Radzieckiego. Polska się temu stanowczo sprzeciwiła wtedy, stanowczo się sprzeciwiła też temu już po gwarancjach udzielonych przez Wielką Brytanię. To jest to też temat na szerszą dyskusję, bo to dla Brytyjczyków stwarzało pewną taką kwadraturę koła. Brytyjczykom zależało na tym, żeby stworzyć Niemcom drugi front, żeby w razie wojny z Niemcami Niemcy były zmuszone do walki na dwa fronty i do tego potrzebowali z jednej strony Polski, ponieważ Polska graniczyła z Niemcami na wschodzie, ale z drugiej strony potrzebowali też Związku Radzieckiego, ponieważ tylko Związek Radziecki dysponował odpowiednim potencjałem, czego później II wojna światowa dowiodła, kiedy te państwa Europy Wschodniej albo dołączały do Niemiec, albo padały przed armią niemiecką no, błyskawicznie. Okazało się, że nie są żadnym przeciwnikiem dla niemieckiej machiny wojennej. A więc Polska tę inicjatywę tworzenia sojuszu z udziałem Związku Radzieckiego też odrzuciła. I tutaj można oczywiście przekonywać, ale to już jest tylko hipoteza, że Związek Radziecki i tak by tego sojuszu nie zawarł, co jest jednak, to jest dość popularne stanowisko w Polsce. Natomiast w historiografii anglosaskiej zwraca się dużo większą uwagę na to, choćby na przykład Stephen Kotkin w wydanej stosunkowo niedawno biografii Stalina zwraca uwagę na ten spór o to, jakie były prawdziwe intencje Stalina i wskazuje na to, że Stalin bodajże w kwietniu czy w maju 1939 roku na piśmie zaproponował mocarstwom zachodnim sojusz przeciwko Niemcom. I mocarstwa zachodnie, przede wszystkim Wielka Brytania, zwracałem uwagę na tą kwadraturę koła, przed którą stanęli Brytyjczycy, nie byli w stanie rozwiązać tego problemu, ponieważ Polska się nie zgadzała na sojusz ze Związkiem Radzieckim, a z kolei Związek Radziecki domagał się prawa przemarszu przez terytorium Polski jeszcze przed wybuchem wojny, więc Brytyjczycy przyjęli taką strategię zwlekania, czy taktykę zwlekania w negocjacjach ze Stalinem, co powodowało, że wzmacniało nieufność, jaką Stalin darzył mocarstwa zachodnie i koniec końców zakończyło się tym, że do sojuszu, do powtórzenia tej wielkiej koalicji z 1914 roku nie doszło, tylko Niemcy zawarły porozumienie ze Związkiem Radzieckim, które negocjacje w sprawie tego porozumienia nabrały rozpędu dopiero w sierpniu 1939 roku. Także to daje pojęcie o tym, ile wcześniej jeszcze można było zrobić w drodze negocjacji, w drodze rozmów, w tym kierunku, aby zapobiec porozumieniu niemiecko-sowieckiemu, a bez tego porozumienia, a w szczególności gdyby Związek Radziecki stał po stronie antyniemieckiej, no dużo bardziej wątpliwe stałaby się agresja niemiecka, choć oczywiście też nie można jej wykluczyć. No i koniec końców było to rozwiązanie, które przyjęła Polska, czyli opór przeciwko Niemcom i odmawianie sojuszu ze Związkiem Radzieckim, co się zakończyło, no, doprowadziło do zagłady państwa i wydania ludności na eksterminację. I ten fakt, ta totalna katastrofa polityki zagranicznej II RP jest często tak, no, próbuje się ją rehabilitować przez pryzmat zakończenia II wojny światowej, bo II wojna się jednak zakończyła, biorąc pod uwagę nasze położenie i też no, szaleństwo tej polityki przedwojennej, ona się zakończyła dla nas stosunkowo pozytywnie, bo nawet wręcz ten powrót na ziemie zachodnie i północne, który nie byłby możliwy bez Armii Czerwonej. No, wyparcie Niemców z terytoriów, na których żyli kilkaset lat i przyłączenie tych ziem do Polski w sposób trwały, bez takiej liczącej się mniejszości niemieckiej, która byłaby zarzewiem kolejnego konfliktu, to było wydarzenie jedno z najważniejszych w ogóle w historii Polski. Także wojna się zakończyła stosunkowo pozytywnie, ale ona się zakończyła dzięki temu, że Związek Radziecki dołączył czy znalazł się w koalicji antyniemieckiej, a to było coś, czemu Polacy w 1939 roku przeciwdziałali. Także jeżeli ktoś sobie przedstawi te trzy opcje, utrzymanie porozumienia z Niemcami za cenę ustępstw, Tworzenie szerokiej koalicji antyniemieckiej z udziałem Związku Radzieckiego i to, co się rzeczywiście wydarzyło, to jest pakt Ribbentrop-Mołotow likwidacja państwa polskiego, wydanie ludności na eksterminację, to pozostawiam każdemu do zastanowienia się, co tutaj i jaka opcja mogła być najlepsza. Mi natomiast wydaje się, że niewątpliwie ta, którą wybrano, była najgorsza i trudno mi sobie wyobrazić, jak to może być w ogóle przedmiotem dyskusji.
Przeczytałam jeszcze chyba u Bocheńskiego o tym, że był taki strategiczny pomysł, że korzystne dla Polski byłoby zawsze wchodzenie w sojusz z jakimś, na przykład to jeszcze w okresie zaborów, z silniejszą stroną, po to, żeby te strony zaborców ze sobą się nie dogadały. Też była taka koncepcja. Może to w ogóle jest jakoś tak szerzej, że właśnie z silniejszą stroną w każdej relacji międzynarodowej, nie tylko w trakcie rozbiorów. Nie wiem, czy coś może Pan o tym więcej powiedzieć, bo myśmy chyba właśnie z powodu, mimo wszystko tych, choć wiedziano, że to mogłoby być korzystne, to z powodu tego właśnie idealistycznego przekonania, że to będzie zdrada, jeśli wejdziemy z kimś, kto gdzieś tam nas zaatakował, że jeżeli będziemy próbowali się dogadywać, negocjować i tak dalej, że to będzie właśnie zdrada, no to raczej się nie trzymaliśmy tego historycznie.
Ta teza Bocheńskiego oparta jest na takim założeniu, że skoro Polsce, i ponownie tu jest ta sama, ten sam, Polska stoi przed podobnym wyborem jak ten, który opisywałem przed chwilą w kontekście 1939 roku. To znaczy przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, tak jak mówię, żeby rozmowa na ten temat mogła być poważna, to trzeba sobie uświadomić, że Polska ze względu na stosunek sił nie miała od XVIII do XX wieku z tą krótką przerwą po cudownym zakończeniu I wojny światowej, kiedy i Rosja, i Niemcy były mocno osłabione, Polska ze względu na stosunek sił nie mogła być państwem w pełni niepodległym. I tu teraz należało wybierać z tych możliwości, które były na stole. I Bocheński wychodził z założenia, i jeden, i drugi, tutaj zarówno Adolf, jak i Aleksander, że najgorszy dla Polski byłby zawsze rozbiór, podział między Niemcy i Rosję. Więc żeby temu zapobiec, trzeba się sprzymierzyć z silniejszym z tych dwóch państw, bo ono będzie mogło chronić Polskę przed tym drugim. Owszem, niepodległość Polski będzie ograniczona na rzecz tego mocarstwa, ale Polska będzie w całości, a poza tym to ograniczenie niepodległości może być mniejsze niż wtedy, kiedy Polska jest podzielona między obu sąsiadów. Próba szukania porozumienia ze słabszym, co też jest taką dość naturalną w stosunkach międzynarodowych taką koncepcją, takim czy przekonaniem, że jeżeli się ma dwóch przeciwników wzajemnie skłóconych, to należy raczej popierać słabszego przeciwko silniejszemu, ponieważ jeżeli ten słabszy zwycięży, to jednak to będzie ten słabszy, prawda? Nie będzie, będzie dla Polski mniejszym zagrożeniem niż ten silniejszy. Natomiast Bocheńscy zwracali uwagę na taką specyfikę polskiej sytuacji, że ten słabszy może szukać porozumienia z silniejszym za cenę Polski, właśnie za cenę podziału państwa polskiego. I wydaje mi się, że ta teoria Bocheńskich bardzo dobrze tłumaczy, to jest taka lupa, przez którą można spojrzeć, czy okulary, przez które można spojrzeć na historię Polski od XVIII do XX wieku, i to jest najlepsze narzędzie do zrozumienia dziejów Polski w tym okresie i wyciągnięcia z tego wniosków. Ale teorie mają to do siebie, że teorie takie, czy takie koncepcje polityki międzynarodowej, mają to do siebie, że nie są zawsze prawdziwe i może się ich taka słuszność wyczerpać z powodu pewnych okoliczności historycznych. I moim zdaniem to, co trzeba, bo z kolei na przykład zmarły kilka lat temu Andrzej Walicki, którego też zaliczam do jednego z wybitniejszych polskich myślicieli realistycznych, uważał, że w interesie Polski w XXI wieku są dobre stosunki niemiecko-rosyjskie, a nie antagonistyczne. I moim Podobnie na ten temat pisze Łagowski, że że dzisiaj taka próba ze strony Polski antagonizowania stosunków niemiecko-rosyjskich, która mogłaby doprowadzić do wojny między tymi państwami, jest szaleństwem, no bo taka wojna toczyłaby się na terytorium Polski, czy mogłaby się toczyć w dużej mierze, a to jest takie ryzyko, na które państwo polskie sobie nie powinno pozwalać. Wydaje mi się, że taka zasadnicza różnica między tą epoką, którą analizował i o której mówił Boheński, a tą epoką, o której mówi Walicki, jest taka, że do połowy XX wieku, do klęski Niemiec w II wojnie światowej, Niemcy i Rosja były mocarstwami pierwszorzędnymi, to znaczy takimi, które mogły rzucać wyzwanie wszelkim innym każdemu innemu mocarstwu, mogły się angażować w wojny światowe o dominację, mogły dążyć do zdominowania swoich regionów świata. Ale to się zmieniło, bo stosunek sił się przesunął i Niemcy, ani mimo wszystko Rosja nie są państwami dzisiaj, też ze względu na demografię, ale w dużej mierze też ze względu na to, że bardzo urosły w siłę podmioty zewnętrzne. Chiny przede wszystkim, Brazylia jest też wymieniana jako państwo takie, które może, czy Indie, które państwa takie, które mogą dołączyć do grona mocarstw. To znaczy to centrum polityki światowej nie leży już w Europie. I te mocarstwa europejskie to nie są już mocarstwa dominujące, tak jak były w XIX wieku, kiedy no, polityka światowa była polityką europejską. Więc to moim zdaniem, ta zmiana układu sił, fakt, że Niemcy i Rosja nie mogą już mieć takich aspiracji, jakie miały jeszcze w połowie XX wieku, sprawia, że myśl Walickiego tutaj jednak wypiera te koncepcje boheńskich.
A co realiści by powiedzieli o, zalecili może, jeśli chodzi o politykę wobec ukraińskiego naszego sąsiada? Już
Myślę,
nawet
że...
nie mówię w tym momencie, bo powiedzmy, że dziś jest, ja rozumiem, że dzisiaj jest już jakby w taki ten czas bardzo trudny, być może, nie wiem, może jest już za późno na podejmowanie innych decyzji, trudno mi jest to ocenić. Natomiast nawet możemy bardziej abstrahować od konkretnej sytuacji, ale no właśnie, czy to nie byłby taki sojusz mniejszych, bo mi się wydaje, że tym kierowali się nasi politycy przez lata, właściwie od lat 90., że z jakichś przyczyn będziemy mieć wspólnotę interesów z Ukrainą. Prezydent Aleksander Kwaśniewski jeszcze w latach 90. właściwie zaczął tam próbować gdzieś wciągnąć właśnie Ukrainę w orbitę NATO, w Unii Europejskiej, licząc na to, że być może jest to jakiś gwarant bezpieczeństwa, o ile, tak jak oni postrzegają właśnie Rosję, postrzegać za zagrożenie niezbywalne.
Nie formułując wprost tezy, jaka powinna być polityka Polski wobec Ukrainy, szczególnie, że pani zapytała o to, co realiści mogliby nam na ten temat powiedzieć, no to do Walickiego i Łagowskiego można sięgnąć, bo oni pisali na ten temat jeszcze w ubiegłej dekadzie, więc do ich tez w tym kontekście można sięgnąć i zobaczyć wprost, co przed czym przestrzegali, co proponowali. Natomiast myśl realistyczna, bo wydaje mi się, że polityka polska wobec Ukrainy jest oparta na całej masie błędnych założeń i myśl realistyczna to jest to narzędzie rozumienia z polityki międzynarodowej, które pozwoliłoby tych błędnych założeń uniknąć. A gdyby odrzucono te błędne założenia, to być może można byłoby sformułować bardziej racjonalną politykę. I wśród tych błędnych założeń najważniejszym jest być może to, że to jest polityka przerastająca polski potencjał. Pani powiedziała, że prezydent Kwaśniewski próbował wciągać Ukrainę do NATO, do Unii Europejskiej. To są rzeczy, które kompletnie od Polski nie zależą i wciągać Ukrainę do NATO czy do Unii Europejskiej mogą odpowiednio Stany Zjednoczone czy Niemcy i Francja, ale nie Polska. Myślę, że Polska może tak takie skutki w polityce międzynarodowej wywołać, to jest rażące przecenianie polskiego potencjału. To raz. Inne założenie to przekonanie, że bo ta polityka polska wobec Ukrainy jest elementem szerszej koncepcji Międzymorza, prawda? Czyli tego zjednoczenia państw położonych między Niemcami a Rosją w Europie Środkowej, w jakiś jeden podmiot polityczny, który zapewniłby tym państwom niepodległość, niezależność od tych mocarstw zewnętrznych. Znowu tutaj wydaje mi się, że krytyka sformułowana przez Stanisława Mackiewicza 60 czy 70 lat temu jest aktualna. To znaczy, ani te państwa nie mają wystarczającego potencjału, żeby taki niezależny podmiot od mocarstw zewnętrznych stworzyć, ani nie ma między tymi państwami wystarczającej wspólnoty interesów, co zostało wielokrotnie w ciągu ostatnich 30 lat dowiedzione i te rozmaite próby skoordynowania przez Polskę polityki państw regionu nieudane pokazują, że to jest koncepcja, o ile owszem, rozbudowa jakiejś infrastruktury gospodarczej, budowa dróg łączących te państwa może mieć pewne pozytywne skutki, to myśl o tym, że te państwa stworzą jeden podmiot polityczny, który będzie zgodnie działał na arenie międzynarodowej i równoważył wpływy Niemiec i Rosji, jest moim zdaniem utopijna, całkowicie oderwana od rzeczywistości. Nawet Grupa Wyszehradzka, czyli o wiele mniejszy projekt, te burzliwe dzieje tego zgrupowania państw pokazują, jak trudno jest tutaj takie porozumienie osiągnąć, a co dopiero z udziałem większej liczby państw. Zresztą konflikty ostatnie na linii Kijów-Warszawa też to pokazują. No i wreszcie w tym kontekście trzeba by powiedzieć takie stwierdzenie banalne, formułowane przez Stanisława Mackiewicza, banalne, ale w Polsce jakoś tak nie mogące się przebić, że sojusze to nie małżeństwa, że współpraca międzynarodowa nie opiera się na przyjaźni. Natomiast polska postawa wobec Kijowa to jest takie stałe reklamowanie usług, jakie Polska Kijowowi słusznie czy niesłusznie, w sensie czy to rzeczywiście są usługi oddane przez Polskę, czy nie, to mniejsza o to, usług, które oddaje i taka próba zbudowania, takie jakieś, pojawiały się nawet sugestie o dążeniu do Unii, no całkowicie absurdalne, oderwane od rzeczywistości pomysły, oparte też na takim założeniu, że właśnie ta polityka kierowana takim przekonaniem, jakoby państwa mogły się przyjaźnić ze sobą i w ten sposób kształtować swoje stosunki, podczas kiedy między państwami decyduje przede wszystkim interes i bynajmniej nie jest to postawa niemoralna, bo to państwo dbające o swój interes to jest innymi słowy państwo, które dba o los swoich obywateli, czyli tych ludzi, którzy są wobec sił historii bezbronni. Natomiast ostatnie perypetie polsko-ukraińskie pokazują na jak słabym fundamencie cała ta polityka została zbudowana.
Myśmy chcieli odegrać rolę. Pan mówi, że to jest przekracza nasze możliwości. No, realnie tak, no bo no żeby odgrywać jakąś taką rolę, na przykład w negocjacjach, no to faktycznie to nie wystarczy mieć tylko słuszną postawę, dobre chęci, tak, tylko też trzeba odgrywać ją, jeśli ma się jakiś tam potencjał gospodarczy, prawda? Najczęściej, tak? Czy po prostu zasobność, no dlatego na przykład mam wrażenie, do tych negocjacji chętniej zaprasza się Francję czy też Niemcy, no niekoniecznie Polska, ale myślę, że tutaj jakoś myśmy chcieli właśnie być tą taką najlepszą uczennicą w klasie, nie wiem jak to określić, tak metaforycznie mówię, no odnosząc się właśnie do tego naszego romantycznego podejścia i może w ten sposób. Tylko że żebyśmy my mogli świecić tego typu przykład, to musielibyśmy być też stabilni i w tych swoich stabilni, przewidywalni, jacyś tacy właśnie odpowiedzialni w tym swoim postępowaniu. No, a jesteśmy raczej przede wszystkim emocjonalni. No i właśnie na przykład przyjaźń albo miłość to też jest naturalne dla romantyzmu, bo liczą się emocje. Tylko, że właśnie te emocje przyjaźni i miłości, no nie, w skali kraju nie biorą pod uwagę właśnie na przykład każdego pojedynczego obywatela, na którego dane państwo ma wpływ i może mu po prostu zapewnić właśnie to bezpieczeństwo, tak? No, swoim obywatelom w jakiś sposób może się starać zapewnić bezpieczeństwo i w tym sensie jest to etyczne, natomiast właśnie na innych wpływu nie mamy najczęściej, więc
Tym bardziej, że wydaje
myślę,
mi
że
się,
podobnie.
że takie uczucia jak miłość, przyjaźń, pojednanie, wybaczenie w stosunkach międzynarodowych są pojęcia kompletnie pozbawione treści. To jednym z jedną z tych przywar polskiego myślenia o polityce jest przypisywanie narodom zdolności do takich uczuć, podczas gdy to jest. To, no, nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. I objawy sympatii okazywane przez jednostki nie mogą tego zmienić, bo państwo później kieruje się w negocjacjach nie nawet uczuciami swoich obywateli, ale no bardzo, bardzo przyziemnie tym, co oni zasobami, którymi oni dysponują. No, trywialnie rzecz biorąc, tym, co oni mogą włożyć do garnka i z czego żyją. I to prowadzi do konfliktów później międzynarodowych, no bo interesy rozmaitych państw są ze sobą sprzeczne w sposób obiektywny. I nie da się tego przezwyciężyć w takim sensie, że nie da się ustanowić harmonii takiej ogólnoświatowej. Międzynarodowi. Te konflikty zawsze będą istnieć i politycy są od tego, żeby je rozwiązywać. Natomiast no, w Polsce na istnienie tych konfliktów się zamyka oczy, bo wydaje się, że uczucia, które mogą być wzbudzone w jakichś takich szczególnych chwilach historycznych, mogą nad tymi takimi trywialnymi, przyziemnymi interesami przeważyć.
Nie wiem, czy to powiedzieć, ale chyba to zrobię. To znaczy, niedawno widziałam właśnie nawet taki przykład, to moja znajoma nazywała borderyzacją polityki międzynarodowej, a to odnosząc się do zaburzenia osobowości borderline, gdzie właśnie jest jakaś analiza tego typu, że Stany Zjednoczone się boją, że zbytniej zależności z nami. No, wręcz opis, ten cytat, który ja widziałam, przypominał taką analizę właśnie związku miłosnego i do jakiegoś takiego wręcz toksycznego, nawet tego typu rzeczy ludziom przychodzą do głowy i znaczy, no nie jest to dziwne, jeśli popatrzymy właśnie na to wszystko, o czym dzisiaj tutaj pan mówi. Jeszcze zastanawiam się, czy coś pan by jeszcze chciał takiego istotnego na temat właśnie tego nurtu myślenia realistycznego w polityce powiedzieć na zakończenie?
Machiavelli w Księciu pisał, że, czy w każdym razie dawał do zrozumienia w pewien sposób, że realizmu politycznego trudno się nauczyć, czy trudno tak zbudować taką kulturę myślenia realistycznego, że to raczej trzeba liczyć na przywódcę, który przyjdzie i zacznie prowadzić taką politykę i będzie w stanie naród do niej pociągnąć. Niemniej wydaje mi się, że ta działalność polegająca na popularyzowaniu myśli realistycznej, na obalaniu tych mitów, na których polska polityka jest oparta, obalaniu tych fałszywych teorii, obalaniu tych fałszywych założeń, wskazywaniu na te właściwe związki przyczynowo-skutkowe, czyli innymi słowy, nauczanie tych prawidłowych teorii polityki międzynarodowej jest potrzebne, no bo to w jakiś sposób podnosi kulturę myślenia politycznego, podnosi kulturę debaty i daje nadzieję, że na tym dorobku wychowa się ktoś, kto Polskę na taki kurs bardziej realistyczny będzie umiał wprowadzić.
No, ja też mam nadzieję, że tak się stanie. To dziękuję bardzo i za rozmowę i zachęcam do przeczytania książek, które pan redagował właśnie z zakresu polityki międzynarodowej, głównie polska myśl polityczna. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.